Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sulecicki, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy wrócili do historii I wojny światowej. 105. rocznica początków tej wojny i teraz no, pewna refleksja. W tym studiu 5 lat temu z profesorem Stegnerem dokładnie w stulecie zaczynaliśmy rozmowę na temat I wojny światowej, ubolewając, że tak mało wiemy na ten temat, mówiłem my Polacy, że tak mało książek się ukazuje na ten temat. No i to się bardzo w ciągu tych 5 lat zmieniło.
Tak, bardzo się zmieniło. Było bardzo wiele sesji naukowych, publikacji i to nie tylko w Polsce, na całym świecie. Ta rocznica setna była dość bujnie obchodzona, można by tak powiedzieć. Nawet miałem okazję oglądać setną rocznicę wydarzeń na Półwyspie Gallipoli w dalekiej Australii, bo akurat wtedy byłem, ja tam Australijczycy, na tym półwyspie, niedaleko Stambułu, w ramach armii Imperium Brytyjskiego poginęli. Ale wracając do tematu, rzeczywiście pojawiło się bardzo wiele publikacji. Tutaj w Polsce takie podstawowe to będą prace profesora Chwalby Andrzeja, czyli Samobójstwo Europy, Wielka Wojna Polaków i Legiony Polskie. To są te trzy zasadnicze
Myśmy
rzeczy.
Jak rozmawiali 5 lat temu, to dokładnie pamiętam, że strasznie ubolewałem, że głośna wtedy i ważna książka, czyli książka Christophera Clarka Lunatycy, nie ukazała się po polsku. Teraz
jest po polsku, gruby tom,
czyli taka książka, która no, zbulwersowała trochę świat historyków, która, mówiąc najkrócej, nieco inaczej podeszła do tych momentów krystalizowania się tych, bym chciał, pozycji poszczególnych mocarstw w 14 roku i mówiąc najkrócej opisuje taki proces, w którym właściwie po pierwsze znacznie słabiej jesteśmy w stanie powiedzieć, że wina koncentruje się po stronie jednego tronu, czy jednego rządu, a znacznie bardziej pokazuje pewną ślepotę, wracamy do tego tytułu, pewnego rodzaju lunatykowanie tych polityków ówczesnego świata, którzy mówiąc najkrócej nie mieli świadomości, jak bardzo grają z ogniem, jak bardzo zaczynają pewien proces, i tutaj powiem swoją tezę, którą pewnie pan profesor troszeczkę będzie polemizował, która zaczyna pewien dramatyczny dla Europy proces, który no, z pewnego punktu widzenia kończy się na pewno w 1945 roku dopiero, a może nawet w 1989, czyli takim proces, który doprowadził do no, takiego zupełnego rozbicia dawnej Europy i no, okresu, kiedy to Europejczycy na masową skalę się mordowali w imię różnych ideologii, które ta pierwsza wojna światowa zrodziła.
Tak, bo pierwsza, do 14 roku Europa, przypomnijmy, panuje nad światem.
Panuje to nad światem szczyt, i żyje też w niesłychanym okresie prosperity.
Prosperity gospodarczej, poprawia się sytuacja najniższych warstw ludności. W dalszym ciągu są rażące nierówności społeczne, ale te najniższe warstwy uzyskują coraz większej dochodów. Rozwija się oświata, coraz więcej osób ma dostęp do możliwości kształcenia. Mamy rozwój demokracji w Europie. W zasadzie w krajach, w których tej demokracji dotychczas było niewiele, nawet w takiej Rosji carskiej, no jakieś po 1905 roku zmiany następują. Poza tym dominujący jest taki model liberalno-demokratyczny ze swobodą wypowiedzi. Te tendencje nacjonalistyczne, co prawda, pojawiają się, szczególnie będą one silne w Niemczech, we Francji, ale nie są jeszcze tymi dominującymi. Jest to tak zwana la belle époque. Niektórym się wydaje, że będzie tylko lepiej, że ten rozwój gospodarczy, cywilizacyjny doprowadzi do tego, że ludzkość będzie żyła wiecznej szczęśliwości. I to jest takie spojrzenie optymistyczne na świat, które w tym, na początku XX wieku w tych kręgach opiniotwórczych dominuje, chociaż oczywiście znajdują się tacy, głównie wśród twórców, artystów, którzy no przewidują jakąś katastrofę. No ale tacy, co przewidują katastrofę, to są zawsze. No. Potem dopiero jak się sprawdzą ich przewidywania, to się mówi, że mieli rację. No
choć ja muszę powiedzieć, że z tej perspektywy, jak głęboka jest ta katastrofa, to chyba najwięksi czarnowidze nie przewidzieli.
Nie przewidzieli. Ci, którzy podejmowali decyzje, władcy Niemiec, Austro-Węgier, Rosji, i nie przewidywali, że podejmują decyzję, która zakończy ich panowanie w ich monarchia. Przecież te monarchie trzymały się, no poza trochę monarchią Romanowych, a trzymały się bardzo dobrze. No dobrze, że Franciszek Józef nie dożył rozpadu swojej monarchii, bo zmarł w 1916 roku. Także to była taka sytuacja, no rzeczywiście ten autor ma trochę racji, że ta pierwsza wojna wybuchła trochę tak jakby przez przypadek, że obserwatorzy bardziej się spodziewali, że wojna między Niemcami, Austro-Węgrami i Rosją wydarzy się, jak był kryzys bośniacki w 1908 roku, czy nawet jak był kryzys marokański w 1911, kiedy stosunki niemiecko-francuskie były takie na pograniczu.
Choć wojny. Też odnoszę wrażenie, że zupełnie inaczej patrzono na wojnę. Znaczy zakładano, że wojna może być pewnym ryzykiem z powodu rewolucji, bo patrzono na doświadczenia wojny francusko-pruskiej lat 1870-71, kiedy skończyła się ta wojna komuną paryską. W związku z tym to była pewna lekcja, którą wyciągano, ale z drugiej strony zakładano, że wojna trwa stosunkowo krótko, że jedno państwo zwycięża nad drugim, obciąża te drugie państwo reparacjami wojennymi, ale te reparacje szybko rozwijające się gospodarki pozwalają szybko spłacić i tak naprawdę po jakimś czasie dwa kraje rozwijają się co najmniej równie szybko jak wcześniej, w związku z tym te blizny wojenne dość szybko są zapomniane.
Jeszcze XIX-wieczne wojny były krótkie. Czy wojna francusko-pruska, czy wcześniejsze wojny we Włoszech, czy wojna niemiecko-austriacka, to była paromiesięczna wojna i kończyła się...
Z jedną lub dwiema bitwami, które
rozstrzygały o wszystkim. No i kończyła się takim wzmocnieniem jednego państwa, osłabieniem drugiego. I tak przewidywano, że tak ta wojna się rozstrzygnie. No i okazało się, że się jednak pomylili. Poza tym, jakby można powiedzieć, część dyplomatów zapomniała, że można pewne kwestie rozstrzygać w sposób dyplomatyczny, że są pewne kanały, które mogą to załagodzić. Ostatecznie władcy europejscy no, byli jedną
wielką rodziną.
No przecież tutaj królowe, te dzieci królowej Wiktorii czy wnuki, no to przecież zasiadały na...
Moszerku za.
Tak, no przecież to wszystko było w ramach rodziny. No i tak to napięcie to przecież zabójstwo księcia Ferdynanda, nie z powodu Franciszka Ferdynanda, to jeszcze nie był wybuch wojny, bo tak z reguły jest taki skrót zawsze, jak tam zabójstwo.
Od czerwca do sierpnia.
Do sierpnia, to jednak było trochę
czasu do zastanowienia.
Do zastanowienia, no i znaczna część ludzi w ogóle nie spodziewała się, że wybuchnie wojna. No, z Warszawy jeżdżono sobie do Sopotu na wczasy. No potem były trudności z powrotem.
To prawda. W ogóle zresztą odnoszę wrażenie, tutaj bliski panu temat turystyki, odnoszę takie wrażenie, najlepiej pokazywał, że też ten świat Belle Époque pod tym względem był wyjątkowy. Znaczy, był to czas, w którym szczególnie ludzi zasobni, to co do tego przyznajmy rację, mogli traktować duże części świata jako obszar, gdzie mówiąc najkrócej, ze dużą swobodą można podróżować i zwiedzać.
Bo można było, nie było paszportów specjalnie, systemu wizowego, no najtrudniej było z Rosją i Turcją, czyli można było sobie jeździć i ci ludzie z wyższych sfer, czyli Anglicy sobie odpoczywali na Lazurowym Wybrzeżu, wszędzie jeździli, była łatwość wymiany pieniędzy, bo to był parytet złota, więc to wszystko wyglądało tak, że
no ja muszę powiedzieć, że też mam rodzinną tradycję. Mojego dziadka wojna zastała jako studenta na Uniwersytecie w Liège. Był obywatelem Rosji, w związku z tym musiał odbyć drogę wokół Europy, żeby wrócić do swojego kraju. Na szczęście została go w kraju, który znalazł się po tej stronie podziału wojennego, choć z tego Liège musiał szybko wyjeżdżać, bo było to miejsce, które granicy. Praktycznie rzecz biorąc pierwsze zostało ogarnięte. Tą wojną.
No przecież byli czasowicze z Sopotu, co na przykład pastorowa Machlajdowa z Warszawy z dziećmi przyjechała do Sopot. Tu zastała ją wojna. Ostatnim pociągiem nie zdążyła wrócić do Warszawy, więc pojechała do Berlina z dziećmi. Z Berlina na wyspę Rugię, stamtąd do Szwecji, ze Szwecji do neutralnej Szwecji, potem do rosyjskiej Finlandii, przez Petersburg i już na gwiazdkę była w Warszawie. A podobno byli tacy, co wrócili dopiero po traktacie Rysy.
No tak, ale to w takim razie wróćmy do drugiego wątku, bo my patrzymy na mówię o Polakach, na pierwszą wojnę światową, przede wszystkim z punktu widzenia jej konsekwencji, czyli tego, że upadły te trzy zaborcze właśnie trony i powstało niepodległe państwo. W związku z tym mamy takie optymistyczne spojrzenie na pierwszą wojnę światową. Notabene, jak pan opowiadał o tej Belle Époque, no to mnie aż kurciło powiedzieć a Polska, no bo w tym wyidealizowanym, a być może nawet niespecjalnie wyidealizowanym obrazie tego świata przed rokiem 1914, no niestety nie mieściła się Polska.
Nie mieściła się, chociaż zabór austriacki się w tym mieścił. Ta liberalna Austria z dobrym cesarzem to się mieściła.
Chce nam pan powiedzieć, że przed 14 rokiem duża część Polaków była absolutnie pogodzona z faktem, tak, że mieszka w tych państwach zaborczych i że tak już będzie.
Że tak. No może najmniej byli pogodzeni z tym, co mieszkali w zaborze rosyjskim, ale w 14 roku, jak wybuchła wojna, no to środowiska polskie zachowały lojalność wobec swoich zaborców.
No z jednym wyjątkiem, o którym no dokładnie rok temu w tym studiu rozmawiałem z profesorem Chwalbą, o którym żeśmy już mówili, czyli rozmawialiśmy o Legionach Piłsudskiego.
Legionach Piłsudskiego. To był wyjątek, na których patrzono trochę jak na takich dziwaków.
No tak, to prawda. W Kielcach ich przyjęto Kielcach trochę jak szaleńców.
Tak, jak szaleńców, dziwaków i jakiegoś masowego poparcia w tym 14 roku nie było, co w środowisku legionowym zostało zapamiętane przez...
Słowa piosenki.
Tak, słowa piosenki i zapamiętane, że byli osamotnieni w tym 14 roku. Także tu poza tym, jakby można powiedzieć, te cierpienia Polaków w czasie I wojny światowej były i to dość znaczne. No przecież z terenów obecnych w granicach II Rzeczypospolitej ubyło 4 miliony ludzi. Oczywiście nie wszyscy zginęli na frontach, nie wszyscy zginęli w armii pruskiej, niemieckiej, tam austriackiej czy rosyjskiej. Dużo osób zostało wywiezionych, na przykład kilkaset tysięcy osób zostało wywiezionych, o czym się zapomina, z Królestwa Polskiego w głąb Rosji, kiedy Rosjanie się ewakuowali z tych terenów.
Bo też mogę powiedzieć, że z autorką książki na ten temat, przede wszystkim z opowiadającej o losie no po prostu ludności wiejskiej, która masowo była wypędzana ze swoich sił w momencie, kiedy zaczęła się pojawiać już armia niemiecka i potem spędziła większość czasu aż do rewolucji, a czasami nawet dłużej, w głębi właśnie Imperium Rosyjskiego. To niezwykle ciekawy wątek, zapomniany, bo też to jest to historia, no mówiąc najkrócej, często ludzi no znacznie mniejszą rolę odgrywającej w życiu kulturalnym,
tak,
w związku z tym nie zapamiętano.
Byli robotnicy fabryk warszawskich. No. Też wywieziono 100 kilkadziesiąt tysięcy Niemców, niemieckich kolonistów z Wołynia, z Lubelszczyzny, w głąb Rosji. No większość z nich zupełnie potem już nie wróciła na te tereny polskie. Jak wróciła, to może do Niemiec czy tam gdzie indziej. Także tutaj ten element... No,
jeśli chodzi o te straty wojenne, podaje się taką liczbę 600 tysięcy zabitych na frontach. Polaków, którzy walczyli w państwach zaborczych, to oczywiście bardzo trudno powiedzieć, bo strasznie trudno nam odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z ludźmi, którzy tylko pochodzą z obszarów polskojęzycznych, czy też nosili polskie nazwiska, czy też mówiąc najkrócej pytanie, czy czuli się Polakami, bo tak, to jest to też proces bardzo skomplikowany, bo pamiętajmy, że to jest też czas, w którym to opowiedzenie się po stronie różnych narodowości jest jeszcze po pierwsze trochę płynne, a po drugie no, dość świeżej daty. Wiele osób właśnie wtedy, w czasie I wojny światowej podejmuje takie decyzje.
To tak jest wspomnienia komandora Nowotnego, w którym on pisze. On był, służył w armii we flocie austro-węgierskiej. On w swoich wspomnieniach pisze, że do 14 roku, to, że on był głównie poddany monarchii habsburskiej, to, że powstanie państwo polskie, to nie wierzył, no i uważał się za obywatela monarchii habsburskiej. I w 18 roku, jak ta armia i monarchia habsburska przestała istnieć, no to i flota habsburska przestała istnieć, zgłosił się do armii polskiej i do floty polskiej. Więc tutaj te losy były dość różne. No i ta, jakby można powiedzieć, te doświadczenia były też dość różne.
No ja myślę,
poza tym,
że
większość miała już potem po jakimś czasie tej wojny kategorycznie dość.
Ja przypomnę, że wracając do tych książek, które w ciągu tych 5 lat napisane, że ukazała się też niezwykle ciekawa książka, a właściwie dwutomowe dzieło Włodzimierza Borodzieja i Macieja Górnego, Nasza wojna. Mhm. Moim zdaniem nawet sam tytuł jest w tym sensie znaczący, bo jest to próba opowiedzenia o I wojnie światowej z owej polskiej perspektywy. perspektywy, czyli takiego opowiedzenia, że to jest jednak bardzo ważne wydarzenie dla polskiej historii. Zresztą, co też dla mnie jest ciekawe, autorzy założyli periodyzację tego wydarzenia, jakim jest pierwsza wojna światowa, w tych tak zwanych szerokich ramach, czyli patrzą na to nie od 1914 do 18, a od 1912 do 1923, czyli z takiej perspektywy zarówno tej pierwszej wojny światowej, która się toczyła na frontach, jak i tych wydarzeń poprzedzających, czyli tego narastającego wojennego nastroju od czasu wojen bałkańskich co najmniej, a z drugiej strony patrzą na tę wojnę także z perspektywy tego ogona, czyli tego wszystkiego, co dzieje się potem, czyli tego wszystkiego, co można nazwać takim okresem bardzo gwałtownych konfliktów, czystek etnicznych na tych obszarach, których nie uporządkowały wydarzenia rozejmu w 1918 roku.
Bo wojna na terenach Polski nie skończyła się 11 listopada 1918 roku, tak jak skończyła się na Zachodzie. Wojna trwała do 21 roku, a ostatecznie granice zostały zatwierdzone decyzją dotyczącą Galicji Wschodniej w 23 roku. A jeszcze te wojny 19, a szczególnie wojna polsko-radziecka, no ona jakby tą pierwszą wojnę przyćmiła.
No ale też pamiętajmy o tym, co działo się wokół nas. Ja przypomnę, że te procesy związane z rewolucją bolszewicką trwają bardzo długo i one mają jakby...
No do 22 roku.
No właśnie, a już nie mówiąc o tym, co dzieje się z kolei na tym obszarze konfliktu turecko-bułgarskiego i greckiego, gdzie te konflikty trwają bardzo długo i rzeczywiście przybierają bardzo dramatyczną formę. Ja też zresztą w którejś z audycji na ten temat z Jankiem Szkudlińskim rozmawiałem. No to jest właściwie historia, która jakby kończy pierwszą wojnę światową, ale pokazuje nam już zupełnie nowe czasy.
Czasy
właśnie nacjonalistycznych konfliktów,
Turcji,
wielkich czystek etnicznych, czyli tego, co niestety jest symbolem XX wieku i tego wszystkiego, co przynosi.
Masowa wymiana ludności, czyli rodzaj czystki etnicznej, no to była wymiana ludności między Grecją a Turcją po pierwszej wojnie światowej.
Znaczy ona właściwie zaczyna się czystką etniczną, a potem kończy... tą czystką etniczną jeszcze wciąż jest, kiedy już nawet dochodzi do tej dobrowolnej wymiany ludności.
Wymiany między tymi dwoma.
Więc tak naprawdę mamy do czynienia z dramatycznym procesem, który zaczynają te, no trochę odbywające się w tej idyllicznej, wakacyjnej atmosferze roku 14 wydarzenia.
A kończą się w zasadzie na początku lat 20. I w zasadzie się one nie kończą, bo ten świat jest... dwudziestolecia międzywojennego jest zdestabilizowany pod względem społecznym i gospodarczym. Czyli są krótkotrwałe okresy wzrostu, ale potem jest jeden kryzys, drugi kryzys, potem wielki kryzys.
Ja też powiem,
i ten
że...
cały świat, ten taki model, który panuje do 14 roku, i społeczny, i gospodarczy, ulega rozkładowi.
Ja też
brakuje
wrażenie...
takiej pewności, bo do 14 roku, jeżeli ktoś odkładał pieniądze, jeżeli ktoś pracował, no to miał pewność, że jego przyszłość będzie zabezpieczona. Natomiast ta pierwsza wojna wprowadziła na zamęt, a pokój dwudziestolecia międzywojennego ten zamęt nawet wzmógł, bo pieniądz traci wartość, ktoś coś dostaje, ma coś i naraz tego nie ma.
No ja przypomnę też, że rodzą się jakby zjawiska społeczne, które, mówiąc najkrócej, są u podstaw trzech wielkich ruchów takich, które byśmy określili, czyli z jednej strony bolszewizm, czy też rewolucja bolszewicka, którą rodzi pierwsza wojna światowa, czy też jej końcowa faza. Z kolei te ruchy żołnierskie, które się wywodzą jakby z pierwszej wojny światowej, tworzą różne odmiany faszyzmu.
Ale tworzą też i ruchy pacyfistyczne.
To prawda, ale też i pojawia się zjawisko bardzo przyspieszonego procesu demokratyzacji, który także jest zjawiskiem moim zdaniem bardzo gwałtownym.
Tak, czyli mamy różne procesy. Z jednej strony wzrost nastrojów społecznych, radykalnych, i to nie tylko rewolucja bolszewicka w Rosji. Przecież te nastroje radykalne są w Niemczech, przecież w Niemczech mało co też by ta rewolucja niemal nie wybuchła. Mamy rozruchy w Berlinie i działalność Róży Luksemburg. Mamy bardzo silne nastroje prokomunistyczne i we Włoszech, i we Francji.
No
z drugiej strony mamy, nawet w Wielkiej Brytanii mamy mamy.
Ja myślę, że będziemy jeszcze mamy... wracać do tych konsekwencji I wojny światowej, ale ja bym jeszcze chciał, żebyśmy wrócili do tego samego przebiegu I wojny światowej, ale to dopiero po krótkiej przerwie. Dobrze. Bardzo dziękuję za tę pierwszą część audycji. Przypominam, że profesor Tadeusz Stegner jest moim gościem.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sudeciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że dziś rozmawiam z profesorem Tadeuszem Stegnerem na temat I wojny światowej, a właściwie wracamy do tego tematu po 5 latach, po to, żeby trochę porozmawiać o tym, czego nowego dowiedzieliśmy się, albo jak inaczej zaczęliśmy spoglądać na wydarzenia I wojny światowej. Odnoszę takie wrażenie, że ta pierwsza wojna na frontach skupiała naszą uwagę przez długie lata.
I teraz... głównie na froncie zachodnim.
To prawda, no ale to Remark i tak dalej, to literatura wpłynęła na to bardzo wyraźnie. Oczywiście, że także przy okazji tej setnej rocznicy, to tym było bardzo dużo, widziałem zresztą świetne dokumentalne produkcje francuskie, czy niemieckie, czy brytyjskie, które pokazują jakby wydarzenia frontu zachodniego. Dramat żołnierzy, którzy przez lata spędzają w tym błocie okopów.
I w towarzystwie różnego typu insektów.
No w ogóle wszystkiego. Znaczy to tak. Dramatyczne zupełnie historie. Do dziś zapamiętałem taką opowieść właśnie o już końcówce wojny, czyli tym okresie wielkiej ofensywy niemieckiej, a potem wielkiej ofensywy angloamerykańsko francuskiej z lata 1918 roku, kiedy to w trakcie jednej z opowieści taki już bardzo leciwy weteran I wojny światowej opowiada o tym, że jak weszli do okopów i nagle się przekonali, że duża część tych okopów usypana jest z ciał ich kolegów, którzy polegli na tym froncie kilka miesięcy wcześniej. To po prostu niewyobrażalna tragedia i dramatyczność zresztą tych wydarzeń. Ale znacznie więcej zaczęliśmy też w ciągu tych ostatnich lat mówić o tym, co działo się w głębi krajów, choć pewnie też mieliśmy na przykład tę świadomość wielkiego głodu panującego w Niemczech.
W Niemczech, ale także ograniczeń żywnościowych na ziemiach Polski, no bo one znajdowały się pod okupacją niemiecką, ale także we Francji i w innych krajach, bo to nie tylko było to, no w Niemczech rzeczywiście ta sytuacja, czy w Austro-Węgrzech była najtrudniejsza, ale w innych krajach też były kłopoty z zaopatrzeniem i z rażącym obniżeniem poziomu życia. Poza tym, oprócz tych zjawisk postaci głodu i umierania ludzi z głodu, jeszcze mamy różnego typu choroby, które się pojawiają. Pojawiają się choroby typu tyfusu. Mamy tysiące jeńców wojennych, którzy znajdują się w obozach i to w tragicznych sytuacjach, gdzie masowo umierają z głodu, między innymi jeńcy rosyjscy, w obozach niemieckich. Mamy takie opisy, gdzie praktycznie dochodziło do zjawiska kanibalizmu wśród tych jeńców, bo nie dostawali odpowiednich racji żywnościowych. Mamy też znaczące przemiany społeczne. Tutaj szczególnie chodzi o wzrost znaczenia kobiet. No bo naraz mężczyźni idą do wojska, miejsca pracy zostają zwolnione, no i w te miejsca pracy wchodzą kobiety.
To zresztą jest pewna kulminacja ruchu sufrażystek w wielu krajach.
Tak. Ale czasami potem jest tak, że jak mężczyźni wracają, to te kobiety są zwalniane już w latach 20. Także to nie było z reguły trwałe zjawisko, ale wykazywało to, że kobiety mogą pracować na różnych odpowiedzialnych stanowiskach. No i te symboliczne już zrzucenie tych gorsetów, bo osoby z wyższych sfer, które miały te gorsety, jak poszły do pracy, no to w tych gorsetach pracować nie mogły. Także dla docenienia tych przemian społecznych, no to tutaj szczególnie w kwestii równouprawnienia kobiet mamy znaczący postęp i po I wojnie światowej wiele krajów będzie wprowadzało reformy, między innymi dające kobietom prawa głosu. Jest to taki bardzo ważny.
No ja przypomnę, że Polska element. Od razu zaczęła od wszystkiego. Myśmy...
Tak, bo i urlopy i...
Znaczy mówiąc najkrócej, myśmy nie byli na mapie świata, jak na niej się pojawiliśmy, staliśmy się chyba jednym z najbardziej, użyję tego niepopularnego dziś terminu, postępowym krajem na świecie.
Tak, no bo prawa socjalne, zresztą nastroje były takie na ziemiach Polski, bardzo
no tak, ale też był socjalista Piłsudski, który...
Socjalistka i jego partnerka, późniejsza żona, która działała na rzecz prowadzenia praw wyborczych dla kobiet. Stąd, co prawda potem z realizacją tego, czyli na przykład z realizacją prawa do urlopów były pewne kłopoty, No bo nie w pełni to było przestrzegane, ale ten program socjalny był bardzo dobrze zrealizowany.
No tak, ale tutaj zresztą mówimy o pewnym procesie pozytywnych przemian. Czy pan ma taką świadomość, że pierwsza wojna światowa właśnie oprócz tego ogromnej masy rzeczy dramatycznych i negatywnych, rozumiem, uruchomiła też procesy, które, mówiąc najkrócej, wpłynęły na wiek XX, także w tej przemianie społecznej.
Tak, no przede wszystkim w kwestiach społecznych. Rewolucja październikowa wystraszyła klasy posiadające. W związku z tym były one bardziej gotowe do ustępstw, do wprowadzania ustawodawstwa socjalnego, 8-godzinnego dnia pracy, rozwinięcia systemu emerytur, stworzenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Także to jest dzieło niejako tej pierwszej wojny światowej.
Ale chociaż czy to oznacza...
już wcześniej te elementy były, ale nie na taką skalę, jak to miało miejsce.
No dobrze, ale to w takim razie, bo tak naprawdę to państwo dobrobytu kojarzy nam się z doświadczeniem drugiej wojny światowej. Czyli z tym wyciągnięciem wniosku przez społeczeństwa zachodniej Europy z wydarzeń II wojny światowej, kiedy rzeczywiście odpowiedzią na to jest zarówno państwo dobrobytu, jak i integracja europejska. Ale tak naprawdę rozumiem, że ten proces zaczął się w czasie I wojny światowej po niej.
Ale nie miał możliwości realizacji na skutek zawirowań gospodarczych dwudziestolecia międzywojennego. Czyli co z tego, że był 8-godzinny dzień pracy, jak nie było pracy? No, także to jak nadszedł wielki kryzys. Także tu...
I tak naprawdę tą odpowiedzią końcową paradoksalnie stają się różnego rodzaju niedemokratyczne ruchy. I militarystyczne ruchy, które prowadzą nas bezpośrednio do II wojny światowej.
Bo tak, Europa się rodzi jako Europa demokratyczna w 18-19 roku. Nawet w takich krajach, które tam tradycji demokratycznych nie mają, jak na Bałkanach, mamy instytucje demokratyczne. I w ciągu dwudziestolecia międzywojennego następuje dość gwałtowne cofnięcie się tych zasad demokracji. Czyli w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej, poza Czechosłowacją, mamy rządy autorytarne. Powstają ugrupowania z jednej strony silne faszystowskie, z drugiej komunizujące. No a w końcu dochodzi do zwycięstwa faszyzmu najpierw we Włoszech, a potem w Niemczech, które przecież w 18 roku rodzą się jako Republika Weimarska, kraj bardzo w swojej takiej strukturze demokratyczny. No ale ta struktura demokratyczna nie może się utrzymać z racji niestabilności i politycznej, i społecznej, i gospodarczej.
Jeśli pan profesor pozwoli, to ja drobna polemika, znaczy ja powiem w ten sposób, że my tak często mówimy o tym przykładzie Czechosłowacji, a ja bym jednak powiedział, że z powodu autorytetu Masaryka mamy do czynienia z czymś w rodzaju paternalistycznej demokracji.
No można, ale te wszystkie zasady demokratyczne zostały jako jedyne w tych krajach Europy
Środkowo, choć z drugiej strony autorytet...
łącznie z prawami i możliwością działania mniejszości niemieckiej.
To prawda, co zresztą stanie się potem problemem w momencie rozpadu Czechosłowacji. A z drugiej strony właśnie mówię, jest to kraj, który przez większość swojego bytu jest jednak przytłoczony autorytetem jednej osoby.
Tak, ale nie ma, ale on nie miał takich nowych zapędów dyktatorskich, można by tak delikatnie powiedzieć. Poza tym też jeszcze te badania rozszerzyły zakres działań wojennych, czyli nie skończyło się na froncie, to między innymi Chwalwa pokazuje, na froncie zachodnim, czy na froncie wschodnim, który też jeszcze był uwzględniany, ale jeszcze bierze się pod uwagę sytuację na froncach bałkańskich, na froncie włoskim i także wojna jest światowa. My o tym zapominamy, że w wojnie brało 30 parę krajów udział i które miały 2/3 ludności świata. Czyli wojna toczyła się i na Pacyfiku, no bo tam oddziały australijskie, nowozelandzkie czy japońskie zajmowały kolonie niemieckie. W Chinach atakowano niemiecki port i taką enklawę Tsingtao. Wojna toczyła się w Afryce. No to nawet na filmach jest uwieczniona niektórych, między innymi afrykańska królowa z Bogartem i Katharine Hepburn. Też wojna toczyła się o Imperium Osmańskie, czyli toczyła się na terenie Bliskiego Wschodu, kiedy to Anglicy, między innymi z Laurensem z Arabii, tak słynną postacią z różnych filmów i opowieści, no, obudzili narodowe, czy jakby można powiedzieć, poczucie arabskie. I ten nacjonalizm arabski właśnie wtedy się budzi, skierowany przeciwko Imperium Osmańskiemu. No i mamy też tam te konflikty. Także ta wojna jest rzeczywiście wojną światową, a nie tylko ograniczoną do krajów.
No tak, ale tutaj dotknął pan tego wątku, który moim zdaniem jest bardzo ważny, czyli tego wątku rodzenia się różnego rodzaju nacjonalizmów. Czy to jest tak, że pierwsza wojna światowa przyspieszyła ten proces? Czy mamy do czynienia z pewną reakcją na dramatyzm wojny, która przybiera te takie dwa kostiumy? Z jednej strony socjalny i tutaj pojawiają się wszystkie te ruchy, które byśmy nazwali ruchami komunistycznymi czy skrajnie socjalistycznymi, tak. A z drugiej strony rodzi się ten bardzo silny nurt nacjonalistyczny, który próbuje w nacjonalizmie odnajdywać odpowiedzi na problemy, które niesie ze sobą pierwsza wojna światowa i ten czas powojenny.
Mamy różne postawy. Taki wzrost nacjonalistycznych to mamy w 14 roku, jak ta wojna ma wybuchnąć, no to jest taki szał narodowy. I to się udziela nie tylko Niemcom, ale też mamy i we Francji, i w Anglii. Ludzie się nawet masowe na ochotnika się zgłaszają do wojska.
No jest to tutaj Wielka Brytania jest doskonałym tego przykładem, gdzie praktycznie taki przez większość wojny mamy do czynienia z poborem ochotniczym do wojska. W związku z tym kwestia budowania tych narodowych i bym powiedział wojennych nastrojów jest bardzo silna.
Bardzo silna, także tu mamy z jednej strony. Potem jak ta wojna trwa coraz dłużej, wśród znacznej części tych żołnierzy, którzy przeżyli, następuje zmęczenie wojną. Nasilają się dezercje i to w armii francuskiej, i w armii niemieckiej i jak ta wojna się kończy, bo ona się kończy tym, że się żołnierze po prostu zbuntowali. I to zbuntowali się w armii niemieckiej i austro-węgierskiej. I te Austro-Węgry się rozpadają, tworzą się armie, zalążki tych armii narodowych, rozpada się Rosja i tutaj z jednej strony część idzie w kierunku radykalizmu społecznego, czyli tworzą rady delegatów robotniczych, żołnierskich, jak w Rosji, ale także i w Niemczech, i w Gdańsku, i w innych, i w Warszawie przecież żołnierze niemieccy tworzą te rady, a z drugiej strony u części, szczególnie w Niemczech, jest to poczucie takiego zdrady narodowej, tego, że praktycznie nie przegrali, tylko ktoś to zdradził i rodzą się te ruchy nacjonalistyczne, jeszcze na dodatek wzmocnione postanowieniami Traktatu Wersalskiego. To prawda, nie wiem dlaczego setna rocznica Traktatu Wersalskiego, którą obchodziliśmy ponad miesiąc temu, przeszła bez echa. Jakoś nie wiem dlaczego, jakoś ani żadnych konferencji nie było, ani jakichś specjalnych.
To prawda, to zdziwiające. Myśmy ją odnotowywali, gdy tymczasem odnoszę wrażenie, że byliśmy trochę osamotnieni, tak, mi się wydaje, że wciąż jest to jedna z najważniejszych decyzji, które zdecydowały o losach świata. I jak patrzymy na to, no to jej znaczenie z całą pewnością jest porównywalne do Traktatu Wiedeńskiego, który ukształtował jakby to wszystko, co działo się w XIX wieku w Europie. Być może to, że tamto ukształtowało świat nasz na 100 lat, spowodowało, że jeszcze się wciąż o tym pamięta, tymczasem tutaj ma się to poczucie, że jest to taki traktat, w którym, no mówiąc najkrócej, wdrukowane były pewne błędy, które doprowadziły w konsekwencji do konfliktu i wojny. Konfliktu,
ale mapa po części Europy Środkowo-Wschodniej z tymi okrojonymi Węgrami przetrwała do dnia dzisiejszego.
To prawda, choć właśnie części pewnym paradoksem jest to, że o traktatach pokojowych po pierwszej wojnie światowej chyba najwięcej pamięta się właśnie na Węgrzech.
Na Węgrzech, tak. Co prawda nie był to traktat Wersalu, tylko ale to jest ten...
Ale wróćmy w takim razie do tych konsekwencji społecznych, do tego nacjonalistycznego nurtu. To jest tak, że Ten wątek nacjonalistyczny, który mówiąc najkrócej też pewnie jest jakimś pokłosiem zupełnej zmiany świata już u schyłku Belle Époque, kiedy to, tak, mówiąc najkrócej, mamy po pierwsze do czynienia z powszechną edukacją.
I czyli z takim upowszechnieniem wychowania, jakby to można powiedzieć, patriotyczno-narodowego.
Państwowo-patriotyczno-narodowego.
Szczególnie to będzie silne w Niemczech, ale przy tym założenie jest, że jest to wychowanie w stosunku do państwa i monarchii. Czyli będzie to taki, można by powiedzieć, nacjonalizm państwowo-monarchistyczny. Tak zwany cesarski.
To prawda, ale przypomnijmy, że jego ważnym elementem jest także powszechna służba wojskowa.
Służba wojskowa, tak, co będzie tym elementem spajającym i Francuzów, i Niemców, i innych. Natomiast po drugiej w okresie międzywojennym pojawia się nacjonalizm odnoszący się nie tyle do państwa, co do narodu. Więc tu jest zmiana jakby...
Oderwanie go od tego państwowego i monarchistycznego wzorca.
Monarchistycznego tak wzorca. Bo ta za monarchią w Niemczech i czy w Austro-Węgrzech już praktycznie nikt nie tęskni. Jest to tak, monarchowie sobie pojechali, jeden na Maderze, drugi na w Holandii i nikt o nich specjalnie nie pamięta i do nich nie tęskni. I ruchy nacjonalistyczne już do tej monarchii
Powiedział, że nabierają takiego znamion populizmu. Znaczy mamy do czynienia z tym, że ten nowy nacjonalizm, on sobie bierze korzenie już nie z owej tradycji, mówiąc najkrócej, państwo, wielkich monarchii, wielkich państw, wielkich wodzów, tylko mówiąc najkrócej, on bierze sobie teraz zwykłego, szarego człowieka, najczęściej w mundurze, jako ten punkt odniesienia.
Poza tym te ruchy nacjonalistyczne dają możliwość bardzo szybkiego awansu społecznego ludzi z niższych grup społecznych. Przecież w tym ruchu faszystowskim we Włoszech, w Niemczech, no wśród tej czołowej kadry, no to są ludzie, którzy w normalnych warunkach żadnej kariery by nie zrobili. No, no proszę poczytać życiorysy. Tak samo mamy w ruchu komunistycznym. Mamy tutaj, ta pierwsza wojna światowa uruchomiła mechanizmy, że ludzie z niższych grup społecznych zostali włączeni w działalność społeczną, polityczną i w warunkach kryzysu chcieli osiągnąć jakiś sukces życiowy. Ponieważ w normalnych układach tego sukcesu życiowego nie można było osiągnąć, w związku z tym skierowali się do ruchów, które obalają istniejący system i w związku z tym oni wchodzą w taką próżnię, kiedy można zajmować stanowiska, niekoniecznie być osobą kompetentną, byle być wiernym swojej partii, swojej ideologii i w związku z tym te osoby z tych niższych grup społecznych bardzo szybko awansują.
Panie profesorze, to jak mamy już ten ostatni jakby epizod naszego dzisiejszego programu, to jednak ja bym chciał wrócić do tej mojej ulubionej tezy, mówiącej o tym, że w rzeczywistości mamy do czynienia z takim procesem, który zainicjowany gdzieś tam w tym roku 14, a być może rok czy dwa nawet wcześniej, mówiąc najkrócej, rozpędza się, tworzy te dwie wojny, które ja trochę traktuję jak jedną.
Jako jedna czyli... z taką przerwą.
Tak, i potem z kolei z takim długim ogonem, który kończy się tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy rozpada się Związek Radziecki w tym roku.
Który jest tym tworem?
Tak, tej pierwszej wojny światowej w sposób oczywisty.
Czyli
rozumiem, że tak naprawdę wydarzenia roku 14 dominują cały rok, cały wiek XX.
No nawet się tak mówi, jest takie powiedzenie, że pierwsza wojna światowa zaczęła się strzałami w Sarajewie i skończyła strzałami w Sarajewie, kiedy się rozpadała Jugosławia. Jest to taki, no można by powiedzieć, spójny okres. No bo początek XX wieku mieści się w XIX wieku i historycy z XIX wiek kończą na XIV roku. Natomiast XIV rok wprowadza zupełnie nową jakość. Wprowadza no, kompletne zmiany społeczne, polityczne, demograficzne. Poza tym jest to koniec tej dominacji Europy, bo proszę zwrócić uwagę, że ta pierwsza wojna światowa przynosi przede wszystkim bardzo znaczący wzrost znaczenia Stanów Zjednoczonych. One co prawda w latach 20. chwilowo się wycofują, ale potem jednak ten wzrost, Stany Zjednoczone są już tą najważniejszą potęgą. Mamy wzrost znaczenia Japonii na Dalekim Wschodzie. Japonia, o ile zapominamy, była po stronie państw Antanty w czasie pierwszej wojny światowej. Kraje europejskie, te dominujące, Anglia, Francja, Niemcy, ten wysiłek wojenny doprowadza do tego, że te kraje są dużo
odnoszę
słabsze.
Wrażenie, że wkraczają na taką równię pochyłą, która potem trwa już przez następne 40 lat.
I poza tym jeszcze mamy te tendencje w koloniach czy w dominiach takiego poczucia, że metropolia ich trochę zawiodła. To będzie widoczne w Australii, po tym jak wysłała Wielka Brytania żołnierzy australijskich na rzeź na wspomnianym półwyspie Gallipoli, ale będzie też ożywienie ruchu narodowego, trudno powiedzieć narodowe, można by tak powiedzieć, na przykład w Indiach po pierwszej wojnie światowej. Ożywienie ruchów narodowych arabskich. Przecież Arabowie nie pogodzą się z tym, że część ich tych terytoriów sobie podzieliła między siebie Anglia i Francja na Bliskim
No tak, ale też
wschodzie.
Tamten czas to są pierwsze obietnice wobec Żydów i
tak,
budowy
tak,
ich społeczności
Lorda
właśnie.
Tak, Balfoura z 1917 roku. No i napływ ludności żydowskiej tam na tereny Palestyny. Czyli ten konflikt palestyńsko-żydowski no, ma swoje korzenie też pierwszej wojnie światowej, bo do pierwszej wojny światowej były jakieś osiedla żydowskie, ale nie stanowiło one jakiegoś tam wielkiego problemu. Mamy też z drugiej strony ożywienie ruchu narodowego irlandzkiego, no i powstanie wielkanocne w Irlandii w 1916 roku, no i w rezultacie tego Irlandia stopniowo też uzyskuje.
No mamy do czynienia z wojną brytyjsko-irlandzką właściwie, tak to trzeba chyba powiedzieć, w tych pierwszych latach po pierwszej wojnie światowej, a potem mamy do czynienia
z wojną domową,
która mówiąc najkrócej kończy dopiero jakby to ten proces kształtowania się Republiki Irlandzkiej.
Irlandzkie, ale te angielskie wzorce w Irlandii w dalszym ciągu.
No jest to irlandzki nacjonalizm wypowiadany językiem angielskim.
Tak. Bo tego języka celtyckiego, który jest obowiązkowy w Irlandii, to na ulicy raczej trudno.
No ja niedawno, panie profesorze, słyszałem cały serial, który był w języku irlandzkim, więc pokazuje to, że są próby jakby jego restytuowania w przestrzeń publiczną.
Dzieci się uczą w Dublinie, wszędzie są napisy dwujęzyczne. Byłem niedawno, no ale języka tego nie słyszę.
No ale to wróćmy w takim razie jeszcze do tych konsekwencji pierwszej wojny światowej. No, my mamy to takie spojrzenie polskie i ono pewnie nie ulegnie zmianie.
Nie ulegnie zmianie.
Bo co by nie powiedzieć, jesteśmy szalenie dumni z tego 11 listopada, która to zbieżność tych dwóch dat no, jest bardzo znacząca dla tego, czym była ta data dla Europy, a czym jest dla Polski.
Poza tym jeszcze utrwaliło się taki no, trochę stereotypowe spojrzenie, że w 14 roku wszyscy już myśleli o tym, że będzie niepodległa Polska. Nie. Jak się czyta dzienniki, nie wspomnienia pisane po latach, tylko te dzienniki, no to ci, którzy piszą, no mieli poczucie ważności wydarzeń, ale z tego, że z tej wojny wyjdzie niepodległe państwo polskie, że trzy wielkie trony padną, no to mało kto się spodziewał.
Też odnoszę wrażenie, że mało kto oczekiwał. Tak bym to powiedział, bo to też jest ważna uwaga. No ale to, panie profesorze, wracając do tego pierwszej wojny światowej, to jak popatrzymy na te 5 ostatnich lat, kiedy tak dużo żeśmy się o tym czasie dowiedzieli, to czy myśli pan, że to jest też taka dla nas wszystkich lekcja, jak bardzo łatwo doprowadzić do zburzenia pewnego świata?
Łatwo. Mamy takie poczucie, że coś jest dane, jest dobrze i będzie tylko lepiej. A może się okazać, że lepiej nie będzie.
Profesor Tadeusz Stegner był moim dzisiaj gościem. Rozmawialiśmy na temat pierwszej wojny światowej. No cały czas podkreślam, że jest to taka rozmowa trochę po latach, bo 5 lat temu w tej samej audycji miałem przyjemność z panem profesorem rozmawiać. No i patrzymy na to już nie tylko z perspektywy tego 100 czy 105 lat od wybuchu pierwszej wojny światowej, ale myślę, że patrzymy też na te przemiany ostatnich 5 lat i pewnie one są jakimś też przyczynkiem do tego, jak o tej sprawie opowiadamy, ale to najlepiej pokazuje, że historia jest taką nauką dynamiczną, w której tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma jakby punktami odniesienia. Z tym, który pozwala nam więcej wiedzieć o przeszłości, ale też i, co bardzo ważne, pozwala konfrontować nam ową wiedzę o przeszłości z dniem dzisiejszym. I to myślę, że jest w tej całej sprawie bardzo ciekawe. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.